Otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 7, wersety od 17 do 43. Tam po prostu załóżmy sobie albo wstążeczkę, albo jakąś zakładkę, którą mamy w Biblii, bo będziemy wracali do tego miejsca. Ono jest podstawą naszego dzisiejszego rozważania. Ostatnie dwie niedziele mówiliśmy o tym, że Szczepan był człowiekiem, który uwierzył w Ewangelię, którą zrozumiał. I mówiliśmy o tym, że aby uwierzyć Bogu, trzeba zrozumieć, co ma nam do powiedzenia. Bóg chce, abyśmy zrozumieli, co do nas mówi i abyśmy podjęli świadomą decyzję. A Słowo Boże, w nim zawarta jest Boża mądrość. To nie są wymyślone rzeczy, którymi nie warto się zajmować. To jest poselstwo od Boga, które naprawdę może zmienić moje i twoje życie. I Szczepan zrozumiał Ewangelię i uwierzył w nią. I to spowodowało w jego życiu istną rewolucję. Całkowicie zmieniło jego myślenie. Można by powiedzieć, że uwolniło go. I za swoje przekonania zapłacił najwyższą cenę. Chciałbym, abyśmy spojrzeli krótko do Ewangelii Łukasza. Rozdział 24, poproszę o slajd, o przesunięcie. Rozdział 24, wersety od 25 do 32. Czytamy tam tak. A on rzekł do nich, a to jest oczywiście spotkanie Jezusa z uczniami w drodze do Emaus. Uczniowie mówią mu, czy ty wiesz, co się stało w tych dniach w Jerozolimie, czy jesteś jedynym pielgrzymem, pątnikiem, który jest w tych dniach w Jerozolimie i nie wie, co się wydarzyło. I opowiedzieli o wszystkich zajściach, które miały miejsce, a więc o śmierci Jezusa na krzyżu. I wtedy Jezus mówi do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miało iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi, gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. Jeżeli zrozumiesz rolę Jezusa Chrystusa, zrozumiesz Pismo Święte. Jeżeli umieścisz Jezusa w centrum Pisma, zobaczysz, że Bóg zapowiadał te wszystkie wydarzenia od samego początku, zapowiadając zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jeżeli umieścisz Jezusa Chrystusa w centrum swojego życia, twoje życie, bez względu na to, jakby było rozrzucone, jaki by tam bałagan nie panował, również nabierze głębokiego sensu. Jezus Chrystus powinien być osią mojego i twojego życia. On jest również w centrum Słowa Bożego. I Szczepan to zobaczył. Dostrzegł to. Tak samo jak Jezus otworzył tym uczniom to poselstwo z kart Pisma Świętego. Jaki był efekt? Zobaczcie. Serca w nich zaczęły pałać. Oni się podekscytowali. Oni byli poruszeni. Słuchajcie, jeżeli czytamy Słowo Boże, jesteśmy znudzeni. Coś jest nie tak. W tych ludziach serce pałało, gdy czytali Pismo Święte. Oni byli zainspirowani. Jezus musiał im wyłożyć, co o nim było napisane w pismach od Mojżesza poprzez wszystkich proroków. Potrzebujemy całego Pisma Świętego, by zdobyć mocny fundament dla naszej wiary. By zdobyć inspirację od Boga, by być zachęceni przez Niego. Szczepan zrozumiał Ewangelię i wszystkie puzzle znalazły się na swoim miejscu. I było to absolutnie przełomowe i rewolucyjne. Powiedzieliśmy sobie, że przynajmniej o dwóch rzeczach Szczepan mówił. Po pierwsze, mówił więc o tym, że przez uczynki zakonu nie będzie zbawiony żaden człowiek. Dlaczego? Dlatego, że usprawiedliwienie jest przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego. Uświęcenie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Odkupienie dokona się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. I Paweł o tym napisał, że dzięki Bogu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas wszystkim, a więc jest źródłem wszystkiego, czego potrzebujemy. Mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Bo to, co wydarzy się z naszym życiem, jeżeli położymy całkowitą ufność w Jezusie Chrystusie, będzie powodem do chluby. I będziesz wiedział, że to się stało przez Jezusa Chrystusa. Że twoje usprawiedliwienie, a więc twoja pozycja przed Bogiem jest tylko i wyłącznie stabilna i pewna dzięki Jezusowi Chrystusowi. Pokój masz z Bogiem. Że twoje uświęcenie dokonuje się dzięki temu, że Duch Święty działa w tobie. Czemu? Bo Jezus umarł za twoje grzechy, przygotowując mu miejsce w twoim życiu, aby mógł czynić dzieło uświęcenia. I kiedy ty patrzysz na Jezusa, jest to dla ciebie wzór do naśladowania, Duch Święty czyni dokładnie to dzieło w tobie, powielając osobowość dziecka Bożego, boską osobowość w twoim życiu. I w końcu jest powiedziane odkupieniem i to się wiąże z czasem zmartwychwstania umarłych. Kiedy odkupione będą również nasze ciała, zostaną przemienione i powstaniemy, by żyć razem z Nim. Wszystko mamy w Jezusie Chrystusie i Szczepan to zrozumiał. Ale to uderzało w paradygmaty, fundamenty myślenia tych ludzi, którzy go słuchali, bo oni głęboko wierzyli, że ich zbawienie jest przez wypełnianie uczynków zakonu. I było to zmianą zwyczajów, o czym czytaliśmy oczywiście i mówiliśmy przy okazji ostatniego rozważania. Czytajmy dalej. Druga rzecz, o której mówił Szczepan, a którą również zapowiadał Jezus. Rozmowa Jezusa z Samarytanką. Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu oddawać w duchu i w prawdzie. I Pan Jezus zapowiadał to, co również głosił Szczepan, bo to się dokonało przez śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Że nieważne już było to miejsce, ale ważna była prawda i to, że ona odmieniała człowieka. I że ci ludzie, którzy się stali świątynią Ducha Świętego, nieśli to poselstwo po krańce ziemi. Zmiana paradygmatu, olbrzymia. Dlatego to spowodowało taki gniew w ludziach, którzy słuchali Szczepana. W ich ocenie porwał się na największe świętości. Ale on po prostu zrozumiał Ewangelię. Ponieważ Bożą wolą nie było, by grupa ludzi, którzy wierzą w Niego, stała się ekskluzywną, zamkniętą w sobie społecznością, ale aby zaniosła Ewangelię po krańce ziemi, za rzekę, tam, gdzie ludzie jej po prostu nie znali. Powołując się na Boże przekazania, na Pismo Święte, możemy, nie wiedząc o tym, stać w ewidentnym konflikcie z Bogiem, w sprzeczności z Jego Słowem. Tak może być? Tak może być. Możemy czytać Słowo Boże, możemy powoływać się na nie i stać w sprzeczności z Bożą wolą. Za każdym razem, kiedy powołujemy się na Pismo Święte, kiedy je czytamy, powinniśmy się modlić naprawdę szczerze. Boże, daj mi właściwe zrozumienie Twojego Słowa. Panie, tak jak wtedy dla tych uczniów, otwórz również dla mnie, przede mną swoje Słowo i objaw mi swój plan. Jest naprawdę ważne, abyśmy sprawdzali swoje nastawienie. Czy idziemy za Bogiem, czy czy wykorzystujemy Boga do realizacji własnych celów. Tak również może być. A jeżeli chcemy wypełniać Bożą wolę, muszą się wydarzyć trzy rzeczy. Musimy narodzić się na nowo. Po drugie, musimy być pełni Ducha Świętego i mądrości. Takim człowiekiem był Szczepan. I po trzecie, musimy być gotowi zapłacić cenę za posłuszeństwo Bogu. I bardzo wyraźnie widzimy w kazaniu Szczepana, że wszyscy, którzy byli posłuszni Bogu, płacili cenę. Dużą cenę. Najmniejszą rzeczą to była utrata komfortu. Ale cena była znacznie wyższa. Przeczytajmy więc pierwszy fragment Dzieje Apostolskie, 7 rozdział od... Może wcześniejszy, dobrze? Więc na razie niech to poczeka. A przeczytajmy wersety od 17 do 19. 7 rozdział Dziejów Apostolskich. Gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie, aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz naród, uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostały przy życiu. Pierwsza część tego fragmentu, który przeczytałem, werset 17, to okres prosperity Bożej rodziny w Egipcie. Kiedy tam przybyli za radą Józefa, powiedzieli, że są pasterzami owiec i Faraon przydzielił im naprawdę najlepszą ziemię do tego, by te swoje trzody mogli paść. I to była ziemia Goszen. Zielona, dobra ziemia. I efekt było widać od razu. Bóg im błogosławił, stada się rozrastała. Oni się zaczęli zmieniać z rodziny w naród. I słuchajcie, i nagle tak drastyczna zmiana. Zmienia się król i wszystko całkowicie odmienia się właściwie z tym jednym dniem. I pytanie jest dlaczego? Zapewne ludzie też sobie zadawali pytanie, co się stało? Czy Bóg o nas zapomniał? Czy Bóg nas już nie kocha? Dlaczego cierpimy? Kiedy rozpatrujemy swoje własne losy w kontekście swojego własnego życia, nie dojdziemy raczej do dobrych wniosków. Ale jeżeli rozumiemy, że nasze życie jest częścią Bożego planu, to naprawdę pozwala nam przyjąć nawet trudne sytuacje, są częścią Bożego planu. Bo wyobraźcie sobie, żyjemy w ziemi, w której mamy wszystko. Powodzi nam się, mamy dobrą pracę, mamy tam domy, znamy się z ludźmi. No jak może być lepiej? No nie, no po prostu rzeczy są przewidywalne, powodzi nam się, nasze dzieci są szczęśliwe, zakładają rodziny, budują domy, rośniemy w siłę, stajemy się coraz bardziej wpływowi w tym kraju. Jak takiej grupie ludzi, już nie rodzinie 70-paroosobowej, tylko narodowi powiedzieć, że mają się z tej ziemi zabrać? Bo Bóg obiecał im coś innego. Trudno by było przekonać nas dzisiaj, jeżeli mamy dobrą pracę, dobre warunki do życia, jeżeli nasze dzieci żyją, są szczęśliwe i żyją w dobrych warunkach, trudno było nam powiedzieć, no dobrze, zostawię to, ponieważ Bóg ma dla mnie coś innego. Więc nastał inny król, który nie znał Józefa i sprawa diametralnie się zmieniła. Jakimi słowami jest opisane postępowanie Faraona? Zawziętość, ucisk, przymus, restrykcje, eksterminacja. Nie bezpośrednio, ale powiedzmy, rozważając te słowa. Boże, dlaczego? I odpowiedź znajdujemy zaraz na początku właśnie, werset 17, bo przybliżył się czas wypełnienia obietnicy Bożej. I naród musiał wyruszyć w podróż. Trzeba było go wykorzenić z ziemi, którą być może polubił. bo naprawdę dobrze im się tam żyło. Jeżeli chcesz być posłuszny Bogu, musisz być gotowy, by wyruszyć w podróż. Musisz być gotowy, że twoje życie może się zmienić. I powinieneś nie tylko być gotowy, ale również chcieć tego. Nie, Bóg nie zapomniał o nich, nie przestał się o nich troszczyć. Bóg wypełniał obietnicę daną Abrahamowi, bo musieli wyjść z tej ziemi. I wszystko, ale absolutnie o wszystkim pomyślał. Już czas, musicie się pakować. Naród Boży potrzebował więc dwóch rzeczy, żeby wyruszyć z tej ziemi, w której byli, ku ziemi obiecanej. Jakich rzeczy? Możemy się zdziwić. Potrzebował ucisku i potrzebował wybawiciela, osoby, która ich poprowadzi. Nic bardziej nie jest w stanie zmusić nas do ruchu jak ucisk, jak trudne życie, jak przeciwności. A kiedy żyje nam się dobrze naprawdę, trudno jest takie życie porzucić. Mieli więc już ucisk, który był na tyle wielki, by wprawić w ruch cały naród, by wyszli jednej nocy pod podniesioną Bożą ręką. Otrzymali też przywódcę, wybawiciela w osobie Mojżesza, którego Bóg powołał. I teraz właśnie przeczytajmy ten fragment, który tu jest przed nami, od 20 wersetu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. I zwróćmy uwagę, że Bóg odpowiedział na ich modlitwę. Ale zobaczyli to na własne oczy po 80 latach. Bóg odpowiedział na ich modlitwę, gdy Mojżesz się urodził. Ale doświadczyli tej odpowiedzi po 80 latach. Czasami modlimy się, mówimy: Boże, zmień coś w moim życiu. I mówimy: Bóg nie odpowiada, bo się nic nie dzieje. Nie posądzajmy Boga o to, że nie słyszy. Nie posądzajmy Boga, że jest bezczynny. Inną rzeczą jest to, że możemy nie widzieć, co Bóg robi, ale Bóg na pewno działa. Działa w najlepszy sposób dla ciebie i dla mnie. Czytajmy więc tę historię. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona, wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjana, był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili, i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepnął go i rzekł: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa, stał się przechodniem w ziemi mediańskiej, gdzie zrodził dwóch synów. A kiedy minęło 40 kolejnych lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzeć, rozległ się głos pański: jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego: zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie, usłyszałem wzdychanie jego i stąpiłem, żeby ich wybawić. Przyto teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Słuchajcie, kolejna smutna historia. Jeżeli chcesz, by Bóg cię używał i może oczekujesz no po prostu łatwego życia, wspaniałych okoliczności, to chcę, żebyś popatrzył na kazanie Szczepana. Życie Józefa było tragiczne aż do momentu, kiedy przypomniano sobie o nim, gdy był w więzieniu i Bóg, można powiedzieć, wyciągnął go na światło dzienne przygotowanego do tego zadania. Ale to, co go do tej pory spotkało, było koszmarem. Został zdradzony i sprzedany przez braci do niewoli. Wyobrażacie to sobie? A potem, kiedy już wszystko się układało, znowu został wrzucony do więzienia, bo został niesprawiedliwie posądzony o coś, czego nie zrobił. Ale Bóg był z nim. Jeżeli więc modlisz się, Boże, chcę być naczyniem w Twoim ręku, narzędziem, uważaj, o co się modlisz. To jest dobra modlitwa, ale jeżeli zaczną się trudne rzeczy dziać, to nie mów, Boże, co się stało, dlaczego. Bóg realizuje swoją wolę, swój plan. Czytaj więc uważnie Słowo Boże i zobacz, że wypełnianie Bożej woli wiąże się z doświadczaniem przeciwności. I podobnie było z Mojżeszem. 3 miesiące w domu, a potem wyrwany ze swojego naturalnego środowiska do obcej kultury, ukształtowany, moglibyśmy powiedzieć, przez nią i wychowany przez córkę Faraona na własnego syna. I oczywiście ktoś mógł powiedzieć, to było szczęście w nieszczęściu. Niejedno dziecko rodziny Jakuba marzyło o tym, by mieć taki los. I niektóre źródła podają, że Mojżesz rzeczywiście był człowiekiem, który zasłynął z tego, że był skutecznym przywódcą toczącym zwycięskie wojny na czele armii egipskiej. I te słowa, że był mocny tak w słowach, jak i w czynach, właśnie mogą sugerować właśnie jego doświadczenie i zwycięstwa, czy to, że był po prostu popularny i znany jako dowódca wojskowy w Egipcie. Ale później kolejne 40 lat, które można by było nazwać porażką. Ale i pierwsze, i drugie 40 lat były czasem, kiedy Bóg go przygotowywał. Pierwsze 40 lat, by poznać wroga i wiedzieć, jak wyjść. A drugie 40 lat, by paść lud izraelski na pustyni przez 40 lat. Pustyni, którą poznał na wylot. To, co dzisiaj dzieje się w Twoim życiu, przygotowuje Cię na jutro, jeżeli poddajesz się Bogu. Twoje dzisiejsze doświadczenia, nieszczęście za sprawą Boga jutro może okazać się błogosławieństwem, nie tylko dla Ciebie, ale i dla innych. Apostoł Paweł ujął to tak. Doświadczyliśmy tych wszystkich trudnych rzeczy, abyśmy tą pociechą, którą sami zostaliśmy pocieszeni, innych również pocieszać mogli. Pytanie. Czy Mojżesz rozumiał to w trakcie? Z całą pewnością czuł się zawiedziony. Pytanie. Czy lud Boży zrozumiał, że przez Mojżesza Bóg daje im wybawienie? Nie. Nie zrozumieli. Jak reagowali na Boży plan? Werset 25. Nie zrozumieli. Werset 27. Odepchnęli go. Zobaczmy kolejne te słowa. Czytamy, że zaparli się tego, którego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela, przez którego wywiódł ich z Egiptu, czyniąc cuda i znaki w Egipcie, na Morzu Czerwonym, na pustyni przez 40 lat. Nie chcieli być mu posłuszni, odepchnęli go, sercem z powrotem zwrócili się ku Egiptowi. I naprawdę trudno jest posądzać tych ludzi o złą wolę. Oni po prostu nie rozumieli. Inne są drogi pańskie niż nasze, prawda? Naprawdę jest trudno zrozumieć i powiedzieć tak na Bożą wolę. Najczęściej się z Bogiem spieramy, kłócimy, mamy Mu za złe. Ale Bóg nie ma ukrytych intencji. Bóg nie jest złośliwy. Bóg jest świętym Bogiem. Jest dobry. I w tych również słowach pod sam koniec znajdujemy pewną głęboką prawdę. Łatwiej jest uczynić sobie Boga, który szedłby przede mną, dokądkolwiek nie pójdę, i spełniał moje marzenia, moje pomysły, niż iść za suwerennym, świętym Bogiem. I te słowa właśnie znajdujemy pod koniec tego fragmentu. 39 werset. Ojcowie nasi nie chcieli być mu posłuszni, odepchnęli go, sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, mówiąc do Arona, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. Bo trudno jest tak naprawdę powiedzieć Bogu tak. I trudno jest przyjąć Jego drogę, Jego wolę. Ona wcale nie jest łatwa. Trudno jest podążać za suwerennym, świętym Bogiem, wybawicielem, Jezusem Chrystusem, którego posłał w zaufaniu i posłuszeństwie żyć dla Niego, by realizować Jego wolę. I tutaj chciałbym zadać nam pytanie, czy rzeczywiście głębokim pragnieniem naszego serca są słowa modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, jak w niebie, tak w moim życiu. Jest to naprawdę głęboka modlitwa nie chrześcijanina, ucznia Jezusa Chrystusa, który postanowił iść Jego śladami. Takim człowiekiem nie stajemy się po prostu w jednej chwili. Taki stan poprzedza umieranie dla siebie, łamanie swoich własnych pragnień, ambicji, by żyć dla Boga. Myślę, że każdy z nas powie, to nie jest wcale łatwe. Ale chwała Bogu, że możliwe. Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To bardzo ważna zależność. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Każda Twoja tragedia, każda Twoja przeciwność, która może pewnego dnia Cię złamała i przygniotła, każdą tę rzecz Bóg jest w stanie obrócić ku dobremu i uczynić źródłem błogosławieństwa w Twoim życiu i innych ludzi. Tylko Słowo Boże mówi, w każdej sytuacji ucz się dziękować Bogu. Kto z nas nie miał takiej sytuacji, że modliliśmy się przez wiarę, tylko dziękuję Ci Boże, bo w środku czuliśmy sprzeciw, że to taka rzecz nas spotkała. Boże, dlaczego? Więc wiemy, że tak Słowo Boże mówi, więc się modliliśmy, dziękuję Ci Panie, ale wszystko w środku wydawało się, że jest przeciwne temu, tym słowom, które wypowiadamy. Ale trwaliśmy w tej modlitwie, zmuszaliśmy siebie do posłuszeństwa Bogu. Dziękuję Ci, Panie, daj mi zobaczyć sens tej sytuacji. Jak tak trwaliśmy w tej postawie przed Bogiem, Bóg zmieniał nasze serce i pokazywał nam coraz więcej. Aż mogliśmy wewnętrznie zgodzić się z tą modlitwą w całej pełni. To nie jest prosta sprawa. I każdy dramat jest naprawdę czymś strasznym i smutnym. Ale Bóg jest w stanie obrócić to ku dobremu, kiedy poddasz swoje życie Bogu. I w końcu trzecia myśl. Możesz być bardzo aktywny religijnie. Możesz nawet zajmować się rozważaniem Słowa Bożego i uczyć innych. Ale jeżeli jesteś nieposłuszny Bogu, to jest taki sam grzech, jak czary, krnąbrność, bałwochwalstwo czy oddawanie czci obrazom. Dlatego potrzebujemy się modlić. Boże, otwórz moje oczy. Daj mi słyszeć, co do mnie mówisz. Porusz moje serce, abym potrafił się zgodzić z Tobą i aby Twoja wola w moim życiu i przeze mnie się wypełniła. I Słowo Boże zachęca nas, abyśmy uczyli się, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę. Drodzy bracia i siostry, posłuszni Bogu to wyzwanie. To wyzwanie, do którego jesteśmy zaproszeni przez dzisiejsze słowo. Amen. Zapraszam do modlitwy.